Srebrny jubileusz komputera Mac. 23 stycznia 2009. W roku 1977 firma Apple przedstawiła światu maszynę Apple II. Był to jeden z pierwszych komputerów osobistych na świecie. Do czasu wprowadzenia na rynek pierwszego IBM PC i w roku 1981 koncern z logo jabłka zdominował rynek komputerów osobistych. Najbardziej trwałym rezultatem działalności Apple okazał się jednak Macintosh, który 24 stycznia 2009 rok obchodzi swoje 25 urodziny. Po premierze Apple II firma nie spoczęła na laurach i niemal natychmiast rozpoczęła pracę nad jego następcą. Obawy o los Apple II okazały się nieuzasadnione, bowiem różne wariacje modelu Apple II sprzedawały się znakomicie jeszcze przez ponad 15 lat. Następcą Apple II okazał się być Apple II. Apple II był kompatybilny z Apple II zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym, ale korzystał też z oprogramowania stworzonego specjalnie dla niego. Model ten okazał się jedną z największych wpadek firmy. Nękały go przeróżne usterki, włączając w to problemy z przegrzewaniem. Wedle Steve'a Jobsa było to spowodowane brakiem wewnętrznych wentylatorów, a zastosowane w nim rozwiązania sprzętowe nie oferowały właściwie niczego nowego. Apple II został wycofany z produkcji, ale firma zdążyła na nim stracić 60 milionów dolarów. Lisa. Apple Lisa była komputerem zaprojektowanym jako maszyna biznesowa. Miał to być prosty biznesowy komputer, nie posiadający żadnych zaawansowanych technologii nowej generacji. W momencie premiery Lisa stała się pierwszym produktem Apple wyposażonym w graficzny interfejs użytkownika GUI, bardzo zbliżony do tego, który rok później zastosowano w Macach. Podczas wstępnych prac na Lisą, Jobs wraz z inżynierami Apple dwa razy zawitał do centrum badawczego Xerox w Palo Alto, PRC. Firma Xerox założyła PRC w celu tworzenia nowych technologii. Miało to być miejsce, gdzie światłe umysły mogłyby tworzyć innowacyjne produkty. W PRC powstały takie technologie jak Ethernet, programowanie obiektowe i systemy GUI, które mogły być obsługiwane za pomocą myszy. Inżynierowie Xerox Corp. byli jednak zajęci robieniem interesów na kserokopiarkach i pozwalali się kurzyć wielu cennym wynalazkom. Władze firmy po prostu nie wiedziały, jak je wykorzystać. Silna grupa pod wezwaniem Jobsa zawitała do PRC w 1979 roku. Po przyjrzeniu się technologiom Xerox, zwłaszcza graficznemu systemowi operacyjnemu obsługiwanemu za pomocą myszy, firma Apple zdecydowała się zaimplementować jak najwięcej owych wynalazków w Lisie. Rezultatem był komputer, który miał niewiele wspólnego z oryginalnymi planami. Gdy Lisa ujrzała światło dzienne, posiadała wbudowany ekran, klawiaturę oraz jednoprzyciskową mysz. System operacyjny był nie tylko wyposażony w GUI i obsługiwany myszką, ale zawierał wiele innowacji wykorzystanych później w macOS, Windows i wielu innych współczesnych systemach operacyjnych. Znalazły się tam ikony reprezentujące pliki, rozwijane menu i technika drag and drop. W systemie zastosowano też pionierską technologię QuickTrav. QuickTrav istnieje po dziś dzień jako część bibliotek w macOS X. Wraz z Lisą użytkownik otrzymywał pakiet programów, w tym aplikację graficzną, edytor tekstów czy menedżer plików. Było to na tyle istotne, że Lisa nie była kompatybilna z żadnym innym systemem dostępnym na rynku. Pomimo zastosowania wielu pionierskich rozwiązań, Lisa nigdy nie zyskała wielkiej popularności, głównie z powodu cen $9,995. Pozostałe powody to wspomniany brak kompatybilności z innymi systemami oraz plotki o tym, że Apple opracowuje tańszy model tego komputera, baby Lisa. W roku 1983 Apple obniżyła cenę Lisy do $6,995, a w 1984 zaprezentowała model Lisa 2 wyceniony na $3,495. Niestety te zabiegi nie wpłynęły na poprawę losu tego modelu. Koniec końców Apple zmodyfikowała Lisę tak, aby mogła pracować pod systemem macOS i zaczęła ją sprzedawać jako Mac XL. Użytkownicy Lisy mogli także zakupić zestaw, który zamieniał ją w Mac XL. W roku 1989 firma ostatecznie porzuciła projekt i dosłownie pogrzebała wszystkie niesprzedane egzemplarze Lisy na wysypisku śmieci w Logan, w stanie Utah. Pierwotny projekt Mac. Początki Maca były skromne. Jego projekt zatwierdzono w roku 1979. Mac miał być niskobudżetowym komputerem dla przeciętnego użytkownika, a jego cena miała oscylować około $500. Nadzorcą projektu został Jeff Raskin. Projekt Mac został jednak odmieniony przez Steve'a Jobsa. Po spektakularnej klęsce Apple II firma miała wątpliwości przed powierzeniem Jobsowi kolejnego zaawansowanego projektu. Kiedy jednak Jobs poprosił o przejęcie projektu Mac, firma Apple zgodziła się na to, bowiem ten nieznany w skutkach projekt nie był na tyle istotny, by jego fiasko mogło zagrozić istnieniu firmy. Pod kuratelą Jobsa Mac przeistoczył się z niskobudżetowego komputera opartego o interfejs tekstowy w tańszą wersję Lisy. Steve nie ograniczył się jednak tylko do kopiowania używania rozwiązań zastosowanych w Lisie, ale je rozwinął. W rezultacie Jobs i jego drużyna Mac postanowili stworzyć nie tylko Baby Lise, ale komputer, który mógł wstrząsnąć branżą komputerową równie mocno jak Apple II, czy też jak mawiał Jobs, zachwiać podstawą wszechświata. Zespoły odpowiedzialne za Lise oraz Maca pracowały równocześnie i korzystały z podobnych technologii. Nic dziwnego, że wkrótce nawiązała się pomiędzy nimi rywalizacja. W czasie wyścigu do wprowadzenia na rynek obydwu produktów, Jobs założył się o $5000 z menadżerem projektu Lisy, że premiera Maca nastąpi wcześniej. Jak wiemy, Lisa wygrała ten wyścig, ale na dłuższą metę zwycięzcą okazał się Mac. Wyścig, który miał się zakończyć stworzeniem Maca, przybierał ciekawe formy. Steve Jobs rozdawał swoim pracownikom koszulki z napisem 90HRS/WKNTLOVENGIT, czyli pracuję 90 godzin tygodniowo i uwielbiam to. W czasie tego procesu zespół regularnie uprawiał kłusownictwo pracownicze i ściągał pracowników oraz pomysły od innych zespołów w firmie. Ofiarą tego zapału stał się Jeff Raskin, który popadł w konflikt z Jobsem i zdecydował się opuścić Apple. Pomimo olbrzymiej pasji zespołu i długich godzin spędzanych w pracy, projekt Mac zaliczył poślizg i to nie jeden. Stało się tak głównie dlatego, że źle oszacowano czas prac, jakie należało weń włożyć. Gdy okazało się, że planowana premiera Maca w 1982 musi zostać przełożona, Jobs został wezwany na dywanik. Mike Markula, ówczesny prezes firmy Apple, zapowiedział, że to było ostatnie potknięcie Maca. Pierwszy Macintosh, pomimo, że podczas prac nad Maciem wiele rzeczy się zmieniło, tym niemniej niektóre koncepcje pozostały w niezmienionym kształcie. Zgodnie z założeniem Raskina, miał to być sprzęt dla człowieka z ulicy. Mac od początku miał być prosty w użytkowaniu, pozbawiony zlotów, rozszerzeń oraz plątaniny kabli. Chodziło o to, by użytkownik nie zaglądał do środka komputera z byle powodu. Koncepcja Alinone zdeterminowała wygląd Maca. Wszystko miało być w jednym miejscu i zajmować mało miejsca na biurku. Pomimo tego, że Jobs przejął projekt, a Raskin opuścił firmę Apple, zanim komputer trafił na rynek, to często jest on wymieniany jako ojciec Maca. Komputer, który firma Apple przedstawiła w 1984 roku, zaledwie przypominał oryginalny koncept Raskina. Pierwszy Macintosh miał kosztować około $500, ale koszty jego produkcji przewyższyły tę kwotę. Ostatecznie chętni do zakupu nowego produktu Apple musieli za niego zapłacić $2495. Kiedy 24 stycznia 1984 roku Steve Jobs przedstawił Maca, było to coś naprawdę nowego. Nowy komputer zbudowany według zasady wszystko w jednym posiadał ekran wyświetlający grafikę, a nie tryb tekstowy, myszkę, a nawet syntezator mowy. Mac zbierał liczne pochwały, ale nie zabrakło też głosów krytycznych. Wśród minusów nowego komputera wymieniano monochromatyczny ekran, brak możliwości rozbudowy i zgodności z istniejącym oprogramowaniem. Oryginalny Mac mógł się pochwalić 9-calowym czarno-białym ekranem, stacją dysków 3,5 cala. Dyskietki miały pojemność 400 KB, 128 KB pamięci RAM i procesorem Motorola 68000 taktowanym z częstotliwością 8 MHz. Wyposażono go w edytor tekstu Matsprite i programy malarskie Matspaint. Jeszcze w tym samym roku firma Apple wprowadziła na rynek model Mac 512K o zwiększonej ilości pamięci RAM. W ciągu kolejnych 25 lat Mac zmienił się znacząco. Oryginalny model doczekał się setek następców. Rodzina procesorów wykorzystywanych w tych komputerach przeszła dwie poważne zmiany. Po dziś dzień niektóre komputery Apple budowane są wedle zasady wszystko w jednym iMac, a wewnątrz obudowy każdego oryginalnego Maca znajdują się podpisy każdego członka zespołu, który pomógł go stworzyć, włączając w to Raskina i Jobsa. Mac pozostaje wierny swoim założeniom, pokazując, jak prosty może być komputer i równocześnie jak wiele potrafi zdziałać. Z okazji 25-lecia staruszka, wszak dla komputerów 25 lat to eony, wypada przedstawić również co ważniejszych następców oryginalnego Macintosha. PowerBook Serie 100 1991. 21 października 1991 roku firma Apple zaprezentowała nową linię przenośnych komputerów, czyli modele PowerBook 100, 140 i 170. Stworzony przy współpracy z firmą Sony, PowerBook wyposażony był w kolorowy ekran o przekątnej 10 cali, a jego design stał się wzorem laptopa dla całej branży komputerowej. Firma Apple już wcześniej stworzyła przenośnego Maca o nazwie Macintosh Portable, który ważył ponad 7 kg. W modelu tym zastosowano trackball, ale umieszczono go po prawej stronie klawiatury, co nie było szczególnie trafionym pomysłem. W PowerBooku trackball znajdował się już na właściwym miejscu, czyli pośrodku przed klawiaturą, i leworęczni użytkownicy nie mieli żadnych problemów z jego obsługą. W Powerbloku zastosowano także Target Disk Mode, czyli możliwość wykorzystania laptopa jako twardego dysku, przez podłączenie go do innego Macintosha przez port SCSI. Powerbloki serii ISTO przyniosły Apple miliard dolarów zysku w pierwszym roku sprzedaży. Power Mac G 3997 Power Macintosh G 3 reprezentuje nowy początek dla Apple, ponieważ jest to pierwszy komputer przedstawiony użytkownikom po powrocie do firmy Steve'a Jobsa. Jobs ukrócił praktykę klonowania Maców i zmniejszył ilość dostępnych modeli do kilku kluczowych produktów. Procesor Motorola PowerPC i G 3 oferował więcej mocy przy mniejszym zużyciu energii. Częstotliwości taktowania CPU pierwszych Power Maców G 3 zaczynały się od 233 MHz, iMac 1998. Projektanci iMaca zrezygnowali ze standardowych portów na rzecz doskonale nam dziś znanej technologii Universal Serial Bus. Wokół tego modelu zaczął rozrastać się rynek produktów USB i początkowo większość urządzeń tego typu zaprojektowane były tak, by pasować wyglądem do stylu iMaca. Kolejną kontrowersyjną innowacją była rezygnacja ze stacji dysków. iMac był pierwszym komputerem, którego w standardzie pozbawiono tej technologii, tej samej, którą oryginalny Macintosh wypromował 14 lat wcześniej. iMac oferował użytkownikom twardy dysk o pojemności 4 GB, kolorowy ekran o przekątnej 15 cali i kosztował 1299 dolarów. Olbrzymią popularność zawdzięcza głównie nietuzinkowemu wyglądowi. PowerBook G 3 Wallstreet 1998. Ten laptop stanowi drugą generację przenośnych komputerów Apple. Zgodnie z nazwą oparty był o procesor PowerPC i G 3, ale równocześnie był jednym z pierwszych na świecie laptopów wyposażonych w olbrzymi jak na tamte czasy ekran 14,1 cala. Na uwagę zwracała też duża możliwość rozbudowy. Firma Apple wyposażył laptop w dwie zatoki, z których jedna przeznaczona była specjalnie na baterie, a druga na napędy optyczne bądź też na stację dysków ZIP. Wersja Wallstreet robiła wrażenie, ale model pismo luty 2000 zrobił jeszcze większe. Wyposażono go obsługa AirPort sieć bezprzewodowa, port FireWire 400 oraz znacznie szybszy hardware. iBook 1999. W czerwcu 1999 roku Steve Jobs przedstawił światu iBooka G 3. iBook to dalsza ekspansja USB, wielkie wejście bezprzewodowej sieci i uchwyt do noszenia. Tylko tyle i aż tyle. Power Mac G 4 CUBE 2000. Jeden z bardziej kontrowersyjnych pomysłów Apple, wart wspomnienia, bowiem znalazł się na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeden rzut oko na zdjęcie wystarczy, by stwierdzić, dlaczego tak się stało. Jego unikatowy design nie pomógł mu jednak w odniesieniu sukcesu, bowiem na przeszkodzie stanęła cena, brak możliwości rozbudowy i doniesienia użytkowników o pęknięciach w obudowie. Maci z procesorem Intela 2006. W 2006 rok firma Apple zdecydowała się na zaskakujące posunięcie i ogłosiła, że rezygnuje z procesorów PowerPC i na rzecz układów o architekturze X86 firmy Intel. Produkty Intela oferowały większą wydajność i oszczędność energii, dzięki czemu inżynierowie Apple mogli tworzyć wydajniejsze i mniejsze komputery. Marzenia o PowerBooku G 5 prysły, aby użytkownicy nie mieli wątpliwości, że to nadal stary, dobry Mac. Firma Apple pozostawiła poprzedni design komputera bez zmian. Nowe iMaki były jednak od 2 do 3 razy wydajniejsze od poprzedników. iMac nie był jedynym komputerem Apple opartym na procesorze Intela, który zaprezentowano na targach Macworld 2006. Steve Jobs przedstawił równocześnie MacBook Pro, MacBook Air 2008. Producent nazywa go najcieńszym notebookiem na świecie. Tym komputerem Apple zaatakowało terytorium ultraprzenośnych laptopów. By zmniejszyć rozmiary i wagę MacBook Air, zrezygnowano m.in. z napędu dysków optycznych, portów FireWire i wyposażono komputer w zaledwie jeden port USB. Komputer posiada procesor Core 2 Duo taktowany 1,6 bądź 1,8 GHz, 2 GB pamięci RAM, 13,3-calową matrycę z podświetleniem diodami LED oraz 80 GB dysk twardy. Opcjonalnie laptopa można było wyposażyć w dysk SSD o pojemności 64 GB.